A kroczy w naszym studiu, tym razem nie plenerowym, a mieszczącym się w gmachu Biblioteki Domu Kultury w Kozie-Głowach, kolejny gość, Ryszard Majer, senator Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś były wiceprezydent Częstochowy.
Tak.
To też się zgadza. W Częstochowie będziemy jutro, ale to może od Częstochowy zacznijmy. Jak to się stało, że kiedyś w mieście dookoła Jasnej Góry rządziła prawica, czy ludzie o konserwatywnych poglądach teraz Częstochową rządzi SLD?
Dzień dobry, witam Państwa bardzo
serdecznie.
Przede
wszystkim dzień dobry, tak jest.
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że pytanie też dla politologów, pytanie do dalszych analiz.
Co Pan takiego? Senator jest też doktorem politologii.
Tak. I żeby zastanowić się, co takiego się stało, trzeba jednak sobie patrzeć na całe lata 90. w Częstochowie, bo jednak ta prawica, która rządziła w Częstochowie, ona w moim przekonaniu i chyba w przekonaniu też wielu obserwatorów sceny politycznej, była troszkę prawicą lukrowaną. Tam, gdzie nie było głębi, gdzie nie było tej rzeczywistości, ten jak gdyby rozdźwięk między tym, co się mówiło, a faktami rzeczywistymi był tak duży, że po prostu w momencie, kiedy pojawiła się oferta populistów, bo w naszym przekonaniu układ lewicowy, który w tej chwili funkcjonuje w mieście, czyli od 8 lat prezydent Matyjaszczyk i grupa jego zwolenników są populiści. Oni po prostu przekonali w pewnym momencie społeczeństwo Częstochowy, że ten poprzedni układ z byłym prezydentem budował miasto jako miasto klerykalne, jako miasto podporządkowane klasztorowi jasnogórskiemu, co oczywiście było fałszem, bo Częstochowa dla swojego rozwoju potrzebuje z jednej strony klasztoru jasnogórskiego, ale potrzebuje też silnego rozwoju szkolnictwa, uniwersytetu. Teraz już mamy Uniwersytet Częstochowski.
Od niedawna,
ale potrzebuje też tego wszystkiego, co przynależy 12 miastu w Polsce. Nie będę ukrywał, że to, o czym mówimy i o co zabiegamy od lat, to jest powrót województwa częstochowskiego, bo
pod taką samą nazwą, jak było kiedyś?
Myślę, że nazwa jest kwestią drugorzędną. Natomiast
bo mieszkańcy Myszkowa pewnie nie chcieliby, czy nie do końca chcieliby żyć w województwie częstochowskim. Już tak płynnie przejdźmy, bo my w samej Częstochowie będziemy, proszę Państwa, jutro, jak już to dzisiaj mówiłem, więc będzie czas, żeby zajrzeć, co się dzieje w mieście u stóp Jasnej Góry, ale zanim to nastąpi, to jeszcze opiszmy region, z którego pan senator pełni swój mandat w Senacie Rzeczpospolitej. Czy tutaj rzeczywiście region chce, czy rzeczywiście chce, żeby powróciło województwo częstochowskie, czy to jest tylko marzenie samego miasta, potencjalnie stołecznego dla województwa?
Myślę, że nie samego miasta, ponieważ region częstochowski kulturowo przynależy do Małopolski. My nie mamy związków kulturowych ze Śląskiem jako takim. Bardzo szanujemy kulturę śląską, to co się dzieje, natomiast trzeba pamiętać, że Śląsk jest ponad 4-milionową aglomeracją, gdzie interesy ziemi częstochowskiej, obszaru półmilionowego, bo tak się mniej więcej liczy, ponad 300 tysięcy mieszkańców w moich powiatach, czyli ziemskim, częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, lublinieckim i prawie ćwierć miliona mieszkańców w samym mieście, no jesteśmy cały czas na marginesie. Stąd pojawiła się koncepcja budowy województwa bez peryferii, która by objęła tereny północnych rubieży województwa śląskiego, ale też tereny, które jakby historycznie dążą, ciążą ku Częstochowie. Mówię o południowych terenach ziemi łódzkiej, tereny powiatów radomszczańskiego, bieruńskiego. Może nie aż tak daleko. Natomiast fałszem było założenie, że małe województwa sobie nie dadzą rady, bo województwo opolskie, województwo świętokrzyskie to są w tej chwili najmniejsze województwa i widać, jaki ogromny potencjał został wygenerowany w momencie, kiedy to województwo zostało utworzone. Niestety Częstochowa została tego pozbawiona i mamy nadzieję, że deklaracje polityczne, które były składane podczas ostatnich wyborów, będą możliwe do realizacji. Może nie w tym składzie politycznym, bo trzeba pamiętać, że czekamy na zmianę w samorządach. Teraz rozmowa o województwie częstochowskim budzi uczucia mieszane. Są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią: tak, oczywiście jesteśmy za tym, bo to jest budowa potencjału, ale w tych samorządach, gdzie mamy środowiska lewicowe, gdzie mamy środowiska Platformy Obywatelskiej i PSL-u, czyli tej totalnej opozycji, każdy argument, który można wykorzystać przeciwko nam, jest wykorzystywany. I w tej chwili możemy się zderzyć z taką ścianą, że ogromnej niechęci, więc chcemy poczekać na wybory samorządowe, chcemy poczekać na nowe rozdanie w regionie i wtedy z tym większą siłą będziemy promowali koncepcję województwa bez peryferii.
Chociaż jak się patrzy na absorpcję środków europejskich, czyli jedno z głównych zadań, jakie ciąży na szczeblu wojewódzkim samorządu, na zarządach wojewódzkich, to chociażby województwo świętokrzyskie radzi sobie bardzo, bardzo słabo. Jest w ogonie wykorzystania środków europejskich w tej perspektywie.
Tu jak gdyby nie mogę się odnosić indywidualnie, bo nie znam specyfiki aż tak bardzo województwa świętokrzyskiego. Nie wiem aż tak do końca, kto nim rządzi, jaki tam jest układ personalny, bo to będzie miało wpływ na absorpcję środków.
Marszałek Adam Jarubas.
No więc to od pan lat. Redaktor jak gdyby sam sobie w znacznej mierze odpowiedział.
Ale to być może też wiele ekspertów mówi, że to nie tylko PSL, bo PSL rządzi także w innych województwach, czy współrządzi w 15 województwach w Polsce, a te mniejsze widać, że nie tak dobrze sobie radzą z dużymi projektami europejskimi, jak silne województwa.
Tak, ale proszę pamiętać, że mówimy o Częstochowie, który ma ogromny potencjał kulturowy, kapitał społeczny. Częstochowa jest 12 miastem w Polsce pod względem wielkości, pod względem powierzchni ludności. I powiem tak, że Częstochowie województwo się należy i w kolejnych latach, kiedy będziemy rozważali korektę zmian administracyjnych mapy kraju, jestem przekonany o tym, że Częstochowa znajdzie się wśród miast, które będą miastami wojewódzkimi.
Pan senator wie, że już taka decyzja zapadła, żeby pewnie nie w tej kadencji, bo czasu nie starczy, ale w następnej realnie myśleć o przebudowie administracji w Polsce?
Taką mamy nadzieję, ponieważ ta administracja wcale nie musi być tak konstruowana, jak jest w tej chwili. To jest tak, że zmiany administracyjne, zmiany samorządowe, one jakby wynikają z potrzeb i muszą być elastyczne. To, że wydłużyliśmy na przykład kadencję samorządu w tej chwili do 5 lat, też wynika z tego, że realnie oceniamy szanse i możliwości tego, co się dzieje w poszczególnych regionach, w radach gmin, w radach miast, jak są kadencje burmistrzów, wójtów, że jednak w ciągu 4 lat o wiele mniej można zrobić w przedziale czasowym niż w ciągu 5. Kiedyś, gdybyśmy mówili w latach 90. czy jeszcze wcześniej o tym, że można wydłużyć kadencję samorządowców, byłoby to też ze zdziwieniem przyjmowane. Dzisiaj wszyscy mówią, tak, 5 lat to jest zupełnie coś naturalnego. Myślę, że będzie taki moment, kiedy zupełnie naturalnie będziemy mówili o województwie częstochowskim.
Jedną z osi kampanii wyborczej, czy może nawet najważniejszym aspektem kampanii wyborczej do parlamentu lat temu, już niedługo będzie 3, w Prawie i Sprawiedliwości, czy w programie Zjednoczonej Prawicy, była polityka prorodzinna. Jak ją przełożyć na samorządy, czy też wsparcie rodzin będzie tutaj w ziemi częstochowskiej osią programów i osią kampanii samorządowej Prawicy Zjednoczonej?
Myślę, że tak. My w skali kraju pokazaliśmy, że zmiana jest możliwa. Ja mam ten wielki komfort, że od lat w polityce społecznej funkcjonuję. Byłem w Senacie sprawozdawcą rządowego programu ustawy o programie 500+. I wtedy, kiedy myśmy przekonywali oponentów, że możliwe jest zainwestowanie w rodzinę, że możliwe jest wygenerowanie dodatkowych środków w budżecie państwa właśnie na świadczenia rodzinne, na program 500+, odsądzano nas od czci i wiary. Mówiono, to jest niemożliwe, to się nie uda, nie ma pieniędzy, budżet się nie domknie, budżet się nie dopnie. Budżet się dopiął, zmiana była możliwa, rodziny otrzymują świadczenie i widać ewidentnie, że ono pomaga. Zmniejszyliśmy liczbę zasiłkobiorców w systemie pomocy społecznej. Po prostu ludzie żyją dostatni. I to się też przekłada na region. Jak się spotykamy w małych środowiskach z sołtysami, z wójtami, z radami gmin, to ocenia się, że program 500+ jest jednym z najlepszych programów polityki prorodzinnej. Jednym z wielu, bo tu trzeba powiedzieć, że myśmy wiele obszarów polityki społecznej przebudowali. Natomiast on jest odbierany w sposób najbardziej pozytywny. I ten program pokazuje jedno. Prawo i Sprawiedliwość jest tą formacją, która składa deklaracje wyborcze i je realizuje. To jest, to nawet najbardziej zagorzali nasi przeciwnicy stwierdzali, że to jest nowum w polskiej polityce. Do tej pory tak nie bywało.
Rząd ma duże pieniądze. Wydatki tegorocznego budżetu sięgają już magicznych 400 miliardów złotych. Wpływy są oczywiście nieco niższe, jak niektórzy mówią, niestety, jak co roku w polskim budżecie. Dziura budżetowa 45 miliardów jest zaplanowana. Zobaczymy, jaka będzie pod koniec roku. ale państwo ma możliwości finansowe. Jakie możliwości mają samorządy, żeby włączyć się w tą politykę prorodzinną państwa? Gdzie są rezerwy samorządu? Jakie mają możliwości, szanse, żeby w Polsce rodzinom żyło się dostatniej, a dzieci rodziło się więcej?
To jest jednym z kluczowych zadań, które myśmy sobie postawili jako Prawo i Sprawiedliwość, było wzmocnienie polskiej rodziny i to we wszystkich jej aspektach, we wszystkich jej działaniach. Czyli począwszy od tego, że dajemy na dzieciaki w rodzinach wielodzietnych środki 500+, ale na przykład nie zapominamy także o osobach starszych. Tu jak gdyby przy 500+ dla samorządu jest ograniczona o tyle, że ma jakby dotrzeć z informacją, że każdy uprawniony może otrzymać środki finansowe. Ale mamy na przykład
środków trzeba było zabrać marszałkom i zarządom województw i przekazać wojewodom, więc tutaj nawet w tym aspekcie samorządy nie do końca dawały sobie radę.
No bo jeżeli można komuś przeszkadzać pod względem politycznym, to się to robi i się po prostu przeszkadza. Ja jako, że tak powiem, wieloletni samorządowiec doskonale to rozumiem, ponieważ byłem i w Sejmiku Województwa Śląskiego i w Urzędzie Miasta Częstochowy, więc mam świadomość, jak to działa. Natomiast pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, tam, gdzie jest to możliwe, dotujemy, dofinansowujemy. Ja powiem, że na przykład jak chodzi o osoby senioralne, którymi jakby zajmuję się w dość szerokim zakresie, to nigdy wcześniej do tej pory nie była przeznaczona tak duża pula środków, która płynie właśnie do samorządów na tworzenie dziennych domów pomocy, na tworzenie klubów seniora. To są środki, które realnie wzmacniają samorządy. To są środki, o które samorządy mogą aplikować i ponieważ jakby wzrasta nam cały czas liczba osób starszych, my szacujemy, że rocznie to jest nawet do 200 tysięcy osób starszych nam przybywa, która wchodzi w ten wiek senioralny, czyli powyżej 60, 65 roku życia, to tu dla samorządów otwieramy ogromne możliwości dofinansowań w tym zakresie.
I pracy, trudnej pracy nad opieką dla osób starszych, których w Polsce, czy tego chcemy, czy nie chcemy, będzie coraz więcej, bo taka jest demografia. Roczniki wyżu demograficznego mają obecnie 50 parę, 60 parę lat i będą przechodzić na emerytury masowo. Następny wyż już trochę niższy, ma lat 30 i pytanie, czy utrzyma emerytów.
I to jest, z tym sobie poradzimy, natomiast bardzo ważne jest, żeby samorządy bardzo szybko wkroczyły w narrację, którą my podpowiadamy, czyli mówimy, aktywizować dopóki możemy dziennymi domami, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku. Nigdy wcześniej w naszym kraju nie było takiej fali środków finansowych na te działania, a jeżeli trzeba, to zapewniamy opiekę, rozwijamy usługi opiekuńcze. Żadna osoba w wieku senioralnym nie powinna czuć się w Polsce opuszczona, osamotniona, pozostawiona ze swoimi problemami samodzielnie. Jeżeli tak jest, to szwankuje samorząd i trzeba to nam zgłaszać parlamentarzystom, posłom, senatorom, bo my jesteśmy od tego też, żeby pobudzać działania samorządu tam, gdzie te niedostatki się pojawiają. One się pojawiają, bo na przykład cały czas kilkaset gmin w Polsce nie realizuje usług opiekuńczych. I też rozmawialiśmy w Ministerstwie Rodziny o tym, że trzeba te usługi zaktywizować, że trzeba tych samorządów zaktywizować. Pojawił się kapitalny program usługi 75+, który dofinansowuje działalność samorządu w tym zakresie. Nie może być takiej wymówki, jak często osoba do mnie dzwoni i mówi, panie senatorze, bo u nas w gminie nie ma usług opiekuńczych, bo gmina nie chce realizować. Nie przyjmuję takiej argumentacji. Obowiązkiem gminy jest wspieranie swoich mieszkańców, natomiast tam, gdzie tego nie chce robić, tam, gdzie się uchyla, bardzo też proszę o taką interwencyjny telefon do senatorów, do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy na rzecz mieszkańców interweniować.
I tutaj pojawia się kwestia orzecznictwa o niepełnosprawności, bo mieliśmy ten bój do osób, które urodziły się nie do końca w pełni samodzielnie życiowo, ale jest też kwestia osób starszych, które będą nabywać z racji wieku niesamodzielności. Pytanie, czy tutaj nie powinno być nowych, kolejnych świadczeń już nie w ramach gminy, ale jednostkowo kierowanych do w ramach świadczeń socjalnych, dodatkowych świadczeń socjalnych dla osób starszych, które utraciły możliwość samodzielnego życia.
Doktor, pan redaktor, sedna problemów, które w tej chwili są procedowane i rozwiązywane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zespół pod przewodnictwem pana ministra Michałkiewicza pracuje nad nowym systemem orzecznictwa dla osób niepełnosprawnych. Pojawi nam się model orzeczącego po samej niesamodzielności osób, czyli tam, gdzie ta niesamodzielność się pojawia, będzie można ją zakwalifikować. Do tej pory ja powiem tak, wiele rządów naszych poprzedników robiło rzeczy miłe, łatwe i przyjemne. Aktywizowanie osób starszych jest bardzo fajne, bardzo łatwe, natomiast opieka jest kosztochłonna. Nam w najbliższych latach będzie potrzebna zwiększona liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-leczniczych, w ZOL-ach, w hospicjach, w domach pomocy społecznej. Tam, gdzie będziemy musieli się opiekować osobami starszymi całodobowo.
Ale pojawi się w ramach orzecznictwa nowa kategoria niepełnosprawność ze względu na wiek?
Pojawi się model orzecznictwa o niesamodzielności. Pamiętajmy, że mamy w tej chwili orzecznictwo ZUS-owskie do celów emerytalno-rentowych realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mamy orzecznictwo prowadzone przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej dla miast na prawach powiatu, gdzie się orzeka o stopniu niepełnosprawności. Prowadzony będzie jeszcze jeden model orzecznictwa, który pozwoli nam z grup, jakby z tych dwóch grup wybrać osoby, które są osobami szczególnej troski i powinny być szczególnie zaopiekowane przez państwo i samorządy, które tracą niesamodzielność, które są coraz bardziej niesamodzielne i to będzie dotyczyło w dużej mierze osób starszych, bo pamiętajmy, że starość to tak naprawdę im człowiek starszy, tym ta niesamodzielność będzie się pogłębiała i na barkach naszych administracji rządowej, samorządowej będzie spoczywało, żeby tym osobom zapewnić właściwy poziom opieki.
Panie senatorze, my wszyscy już trochę przywykliśmy do tego, że jest program 500+, że jest to wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinach uboższych, także od pierwszego w wymiarze 500 zł miesięcznie. Pytanie, co dalej, bo tak jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia także w polityce prorodzinnej, także wśród rodzin. Czy oczekuje pan od rządu, albo ma pan wiedzę, że będą kolejne duże oferty dla rodzin pomocy także finansowej?
Cały czas Ministerstwo Rodziny, pani minister Rafalska wraz z podległymi służbami, również nasze komisje w Senacie pracujemy na tym, żeby wyłapywać te obszary, te luki w prawie, które mogą system uszczelnić, które mogą wyodrębnić te osoby, które potrzebują. To na przykład się ostatnio stało w przypadku osób, dzieciaków z niepełnosprawnościami. Myśmy po pierwsze uruchomili program Za Życiem, duży program, który buduje system ułatwień dla rodzin, które decydują się na urodzenie dziecka niepełnosprawnego, ale w ślad za tym również idą kolejne, tak żeby system był jak najbardziej szczelny, żeby żadna osoba, która potrzebuje pomocy, wymaga tego wsparcia, nie została pozostawiona ze swoimi problemami sama sobie.
Ale jak już rozumiem, poza wyprawką plus jakichś dużych, całościowych, powszechnych programów nie będzie, tylko już kierowana pomoc jednostkowo tam, gdzie jest potrzebna? To znaczy zmiana trochę filozofii działania?
Filozofia państwa solidarnego polega na tym, że w pierwszym rzędzie realizowane są potrzeby osób najbardziej potrzebujących, czyli ta osoba, która jest najbiedniejsza, musi dostać tu i teraz. Jeżeli dostanie tu i teraz, to kolejną grupą społeczną zajmujemy się, która wymaga troszeczkę mniej. I to jest jak gdyby robione stopniowo. Proszę pamiętać, że przechodzimy od państwa liberalnego do państwa solidarnego zaledwie w ciągu 3 lat. Nam potrzeba jeszcze kilka lat, żeby tak zbudować system wsparcia rodzin, żeby rzeczywiście rodzina powinna powiedzieć, że nic mi więcej nie potrzeba, mogę szczęśliwie wychowywać swoje dzieci.
Pewnie taka sytuacja nie zajdzie nigdy, bo na tym polega polityka, że nie można nigdy żadnego problemu do końca rozwiązać i usiąść na laurach i powiedzieć, sprawa jest odfajkowana na wieki wieków. Amen. Na końcu poproszę jeszcze może o konkret w takim wypadku w tej rodzinie prorodzinnej, gdzie jeszcze są te luki, jakie jeszcze powinny być konkretnie kolejne propozycje rządu?
Na pewno bardzo poważne zainwestowanie w budownictwo mieszkań. To Mieszkanie Plus, które w tej chwili rząd Prawa i Sprawiedliwości zainicjował. My potrzebujemy tych mieszkań więcej, żeby zapewnić młodym rodzinom godny start i tutaj rząd premiera Morawieckiego na tym się koncentruje i z pewnością tu jak gdyby będzie ogromna szansa dla młodych rodzin, które będą miały zapewniony dach nad głową.
Senat dopiero co nad specustawą się pochylał, została przyjęta, bo nie śledziłem.
Tak.
Została przyjęta.
Tak.
Już nie miałem czasu śledzić do końca tej ustawy, ale ruszyła, zobaczymy, czy ten program Mieszkanie Plus w swojej nowej odsłonie, bo on się, proszę państwa, od pierwotnych założeń różni, to w wielu elementach bardzo mocno się różni, jak zostanie przyjęte przez samorządy i przez Polaków. 2 minuty po godzinie 10:00, najwyższy czas, jesteśmy już po czasie, najwyższy czas nam kończyć audycję z Koziegłów. Bardzo dziękujemy za gościnę w urokliwym i pięknym miasteczku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, historycznie zachodnie rubieże Małopolski, a obecnie administracyjnie część Śląska, ale czy tak będzie zawsze, to się okaże, to też zależy od polityków. Łukasz Jankowski, Paweł Chodyna, Jan Brewczyński, Konrad Tomaszewski i nasz gość, Ryszard Majer, senator Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy w piątkę, w pięciu żegnamy się z Państwem bardzo gorąco, a jutro 7:07 usłyszymy się z Częstochowy.